5 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. I mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.
Zaśpiewajmy Postanowiłem pójść za Jezusem. To jest numer 56.
mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, choć sam zostałem.
I teraz zaśpiewajmy jeszcze, zaraz powiem tytuł. Pan wywyższony, nasz król wywyższony, to jest numer 84.
Niektórzy podejrzewali, że to jakieś mam tajne sposoby dotarcia do waszych myśli i umysłów, co tam się dzieje, mówiąc o zniechęceniu. Wielu z was myślało, że to jakoś szczególnie dla nich, dla ciebie jest dedykowane to nauczanie sprzed tygodnia. No, staram się mówić o tym, co i sam przeżywam, a jest taka zależność, że mniej więcej wszyscy chrześcijanie, wszyscy ci, którzy prawdziwie poszli za Jezusem Chrystusem, przeżywają podobne rzeczy. No, w różnych tam okresach, ale przeżywamy to samo. W liście do Hebrajczyków możemy to zobaczyć, że kiedy my tam się jakoś użalamy nad swoim cierpieniem, myślimy, że jesteśmy jakoś szczególnie dotknięci, że wszyscy inni no to mają dobrze, tam wesoło się bawią, no a my jesteśmy przygniecieni jakimś cierpieniem, zniechęceniem, chorobą i tak dalej, no to autor pociesza czy informuje nas, że te same różne trudności są udziałem braci na całym świecie, wszystkich chrześcijan. Nasze życie tu na ziemi nie jest życiem usłanym różami. Choć oczywiście są przyjemne chwile. Ktoś kiedyś tak żartobliwie, pamiętacie, pierwsza książka, którą miałem przyjemność wydać w języku polskim, tłumaczona jeszcze z angielskiego, Wiara nie jest uczuciem. To bardzo, bardzo stara pozycja, to tylko starzy górale jeszcze od czasu do czasu takie rzeczy pamiętają, ale streszczając treść tej książki, to jest kobieta autorką, ona dokonała takiej statystyki. Jeśli chodzi o różne doświadczenia życiowe, takie przyjemne, które powodują nasz uśmiech, zachętę, że tak wydaje nam się, że skrzydła nam urosły i tak dalej,
to takich zdarzeń będziemy mieli około 25% w naszym życiu, jeśli chodzi o, nie wiem jak to liczyć, czy czasowo, czy ilościowo. A zdecydowana większość, około 75%, no to będą różne przeciwności, mniejsze lub większe, ale przeciwności, z którymi musimy sobie radzić. Musimy z nimi walczyć, ale nie tylko walczyć na zasadzie jakiejś takiej beznadziejnej, takiej typu no, jakiegoś takiego działania mozolnego, które i tak nie przynosi rezultatu. My mamy zadanie zwyciężyć. Zobaczcie, nie tylko walczyć, ale i zwyciężyć. Stąd warto się zastanowić, jaka jest w tej walce z tymi przeróżnymi przeciwnościami, zniechęceniami, atakami diabła, z fałszywymi braćmi, fałszywymi prorokami, tym, co się w świecie dzieje, zgorszeniem i tak dalej, i tak dalej. Naszym też przecież grzechem. Jaka jest nasza rola? Jaka jest nasza siła? Jaki jest nasz potencjał? No i czy czasem nie potrzebujemy pomocy z zewnątrz? Fragment, którym was pożegnałem, od którego chciałem dzisiaj też rozpocząć. On, jego główna myśl, Jezus mówi do nas: beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Warto, byśmy wzięli sobie to do serca, bo kiedy przeżywamy akurat te 25% naszego życia chrześcijańskiego, kiedy jest fajnie, łatwo i tak dalej, to być może ta prawda no, nie jest taka kluczowa. Nie musimy aż tak mocno o niej pamiętać. Ale biorąc pod uwagę, że większość naszego życia to są cierpienia, to są zniechęcenia, to jest walka z grzechem, to warto sobie jednak wbić to mocno do głowy. Bez Jezusa nie uczynimy nic, co zgodne jest z Jego wolą. Bez Jezusa nie uczynimy nic, co będzie owocne i skuteczne na Jego polu walki. Bez Jezusa upadniemy, przegramy i gdzieś znajdziemy się na marginesie historii. O tym będziemy dzisiaj czytać. No, taka dobra nowina w tych wszystkich takich trudnych rzeczach, o których mówię. Patrzę na zegarek, postanowiłem sobie, żeby mówić kazania takie pięciominutowe. Dzisiaj jeszcze nie zejdę do pięciu minut, ale postaram się, żeby całość naszego spotkania nie przekroczyła godziny. Nie będę się ścigał z księżmi katolickimi, bo to jest trudne. Tam chyba, nie wiem, 27 minut jest rekord mszy, czy jakiś, nie wiem, kto ma. Może gdzieś został pobity, no to mi tam powiedzcie. Oczywiście nie o czas tu chodzi, ale przede wszystkim o treści, kierunek. Do Jezusa czy przeciwko Jezusowi? Zgodnie z Jego Słowem czy przeciw Jego Słowu? Ale mimo wszystko jest lato, nie wszyscy z was mają klimatyzację, jest wam gorąco. Takie rzeczy też przeżywałem i wiem, że długo się wtedy nie posłucha. Dlatego teraz, żeby troszeczkę zmienić punkt koncentracji, żebyście nie słuchali tego, co ja powiem, ale zastanowili się, żebyśmy się wszyscy zastanowili, co Bóg chce nam powiedzieć, żebyśmy teraz zwrócili się do Niego, żebyśmy myśleli o naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, żebyśmy mówili Mu, jeśli trzeba, szczerze o naszych bólach, jakichś zniechęceniach, tym, co powoduje, że myślimy, że nie damy rady dłużej, ale żebyśmy też dziękowali, że On przeszedł przez wszystko, co najgorsze na ziemi może człowieka spotkać. Przeszedł przez wszystko, co najgorsze, a potem jako niewinny wziął karę za nasze grzechy. Wziął cierpienia nie tylko od ludzi, ale wziął na siebie gniew Boga Ojca. To właśnie oznaczało to, kiedy Jezus wołał na krzyżu Golgoty: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wtedy nasze grzechy spadły na Niego. Wtedy gniew Boga Ojca został wylany na Boga Syna. Wtedy dokonało się moje i Twoje zbawienie. Teraz w mniejszych grupach, jeśli jesteś sam, no to masz okazję więcej porozmawiać z Bogiem. No jeśli was jest kilkoro gdzieś w domu, na jakimś spotkaniu grup biblijnych, no to macie problem, bo 5 minut, a tu każdy będzie chciał się wypowiedzieć. Dlatego jeśli was jest więcej, podzielcie się na takie grupy, powiedzmy 3 do 5 osób, żeby każdy miał okazję mówić do Jezusa Chrystusa. I za 5 minut wrócimy, by wysłuchać krótkiego rozważania na temat tego. Beze mnie nic uczynić nie możecie.
obiecaną daję Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszajka, i ziemia obiecana jest. Wyruszę kiedyś tam, a tam ze swego Arneckiego powiedział, 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 że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszajka, i ziemia obiecaną daję Ci Pan. Świata ludzi, samego siebie. Lecz uwierz, lecz uwierz, lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan.
Otwórzmy Ewangelię Jana. W takim razie no, fragment ten, który powtarzałem kilkukrotnie, kiedy Jezus mówi do nas, do swoich uczniów, beze mnie nic uczynić nie możecie, pochodzi z 15 rozdziału Ewangelii Jana. Stąd przeczytajmy może wersety od 1 do 8. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Jeden z bardziej znanych fragmentów Biblii, a jak to jest z tymi znanymi fragmentami Biblii, często są one niemiłosiernie źle interpretowane, ale to już inna historia. Najpierw przeczytajmy.
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.
No, mówiłem, że niemiłosiernie źle wykorzystywany jest ten fragment, to ta część o odcinaniu i spaleniu. Spora część chrześcijan, i to nie tylko w jakichś dziwnych grupach religijnych, ale także w zborach chrześcijańskich, interpretuje, że tu jest mowa o potępieniu, no bo przecież spalenie to piekło na pewno, na 100%, no właśnie, a zastanów się, czy spalenie to na pewno piekło i 100%. No, zróbmy taki mały teścik. List do Koryntian, pierwszy. No, otwórzmy sobie i to taki mały off topic. Zobaczmy, czy ogień to zawsze znaczy piekło. Pierwszy list do Koryntian, apostoł Paweł mówi o fundamencie, który założył w tym kościele, o głoszeniu Ewangelii, o tym, że oni odpowiedzieli na to wołanie. I tłumaczy im w 11, 3 rozdział, 11 werset. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Można powiedzieć Jezus Chrystus w was. I teraz dalej werset 12. A czy ktoś na tym fundamencie, czyli na czym? Co jest tym fundamentem? No Jezus Chrystus w nas, nie? Czyli ktoś na Jezusie, na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa. Tu inna już grupa materiałów się pojawia. Siano się też pojawia. Zobaczcie, tam złoto, drogie kamienie, srebro, a tu drzewo, siano i słoma. No już tak, jak zaczniemy kombinować, to od razu nam się tu pojawi taka, że tak powiem, analogia. No jak jest coś ze słomy, to szybko się pali. Pamiętacie, jak wieś jeść ze słomy, no to jak z jednego końca się zapali, to żadne OHP ani straż pożarna zawodowa nie pomogą, to się skończy na drugim końcu palić. Szczególnie jak wiatr dobrze wieje, nie? Znaczy dobrze dla ognia. Nie? A jeśli jest to z betonu, z muru, z metalu, no to już tam z tym ogniem jest gorzej. Nie? No takie skojarzenie. Zobaczmy, czy prawidłowe. No, werset następny. Zobaczcie, 13 werset dotyczy chrześcijan, bo to jest to, co się buduje na Chrystusie, czyli dotyczy zbawionych chrześcijan. To wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu... A miało być, że ogień to piekło. A tu jest spotkanie z Bogiem. Spotkanie z Bogiem zbawionych i dzień sądny to objawi, w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie, czyli na kim, czym? Na Jezusie Chrystusie w nas. Się ostoi, czyli jeśli ktoś zbudował po nawróceniu budowlę swojego życia ze złota, srebra i drogich kamieni, to się ostanie przeciwko ogniowi, to co się stanie? Będzie zbawiony. No nie. Jeśli tu by było, będzie zbawiony, to znaczyłoby, że zbawienie jest nagrodą za to, jak jesteśmy wierni Chrystusowi. Byłoby nagrodą za wytrwanie i posłuszeństwo i wydawanie owocu dla Chrystusa. No nie? No to zobaczcie, co jest w tekście. Nie zbawienie otrzyma. Otrzyma zapłatę, czyli nagrodę. No a zobaczmy, co z tymi, którzy kibelki postawili ze słomy, dykty i różnych innych drogocennych materiałów. Czyli żyli, lekceważąc słowo Chrystusa, lekceważąc Jego nakazy, lekceważąc Jego wolę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. I dopiero tu jest o zbawieniu. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Bo zbawienie daje Jezus Chrystus. Zobaczcie, jego kibel ogień zmiótł. Nie ma nic w jego życiu. Prócz czego? Prócz kogo? Prócz Jezusa Chrystusa. Kiedy on do niego zawołał, Jezus, zbaw mnie. Wtedy Jezus go zbawił. To był początek życia chrześcijańskiego. I tego już nic nie zmieni. Nawet ogień sądu Bożego. Kiedy się z Nim spotkamy. Zobaczcie, to Bóg jest ogniem trawiącym. Także tu mógłbym już dalej kontynuować wykład o zbawieniu, no ale widzicie wyraźnie, że jest coś takiego jak zbawienie, które jest prezentem tylko i wyłącznie przyjętym od Jezusa Chrystusa, a zapłacił za nie Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Nie ty, nie ja. Dlatego właśnie to jest w nas na zawsze. A potem my na Chrystusie budujemy. Jeden lepiej, drugi gorzej. I Bóg to osądzi. Nie człowiek, nie Kościół. Bóg sam to osądzi. Dlatego tak warto się nad tym koncentrować. Jak postępujemy, z czego budujemy i tak dalej, i tak dalej. Ale my wróćmy do Jana. Zobaczcie, że ten fragment, który mówi o bardzo podobnej rzeczywistości, jest tak niemiłosiernie przekręcany, fałszowany, nawet w tak zwanych zborach protestanckich. No, to kontrowersje już mamy za sobą, a my zajmijmy się głównym przekazem tego fragmentu. Jezus przedstawia siebie, zobaczcie, że kiedy niedawno mówiłem o państwie żydowskim rządzonym przez Salomona, czyli najmądrzejszego króla na ziemi, najmądrzejszego też króla żydowskiego, mówię o ludziach, to co było cechą tego państwa na poziomie 500+, czyli na poziomie życia każdego człowieka? Własność prywatna. A dokładnie prosperująca, nie goła ziemia, tylko każdy Żyd pod panowaniem Salomona siedział, jak ktoś słucha tego rannego programu Pomyśl Dziś, no to pamięta. W ogóle to tak poproszę, kto słuchał? Tak dacie mi zachętę? O, jedna osoba słuchała to. Zachęcam wszystkich oczywiście, bo to dla was już prawie 1000 odcinków. Teraz troszkę Zbyszek Morelowski mi pomaga. Pozdrawiam ciebie, Zbyszku. Dzisiaj Zbyszek przejął pałeczkę. Zwykle to ja robię już ponad 1000 odcinków. Każdy Żyd miał swoją ziemię i siedział pod swoją figą i pod swoim krzewem winnym. I to był dowód, że to jest dobrze zarządzane państwo. Nie, że były czynszowe bloki na wynajem, jak nam teraz PiS obiecuje. Nie, że 500+ dawali. Nie, że do świni dopłacali. Tylko, że każdy na swoim prosperował. Klasa średnia. I nie tak, jak mówi towarzysz Patkowski. Ile tam klasa średnia? Jak na rodzinę jest 3? No na, to 4000. 4000 to by było. 4000 to jest na papierze, Boguś. W rzeczywistości paszcza pisowska, fiskalna, nawet te 4000, capas. I ile ci zostanie? 3200? 300? Ile? 2900 nawet. Czyli to nie jest żadne 4000. Pisowski ideał klasy średniej. 2900. Ja nie wiem, jaki to kawałek ziemi, ile fig, drzew figowych i ile winorośli byś se na tym posadził. Może gdzieś w dalekim Kazachstanie to jeszcze by to starczyło. Albo innej Mongolii. No ale w Polsce to nie podziałasz za 2900. Także widzicie, jaki jest chrześcijański, biblijny ideał prosperity, klasy średniej. Każdy na swojej ziemi, każdy wypoczywa pod swoim drzewem figowym i krzewem winnym. No i jaki jest katolicko-komunistyczny, stąd ta nazwa katokomuna. Ja jeszcze pieszczotliwie dodaję katopatokomuna. Nie? No to już to widzicie, czym różni się biblijne chrześcijaństwo od katolickiej wizji państwa. Stąd do tych ludzi, których właśnie ideałem było przesiadywanie po pracy wieczorem z rodziną i przyjaciółmi pod drzewem figowym albo pod krzewem winnym, czyli że każdy wiedział, jak funkcjonuje krzew winny. Stąd ten opis dla każdego Żyda jest czytelny jak 2 razy 2. Już dzisiaj dla każdego współczesnego obywatela świata zachodniego, gdzie mleko daje Biedronka, za naszych czasów dawała krowa. Chociaż w jakichś tam bajkach, omszycach, no to coś tam było, ale noż to nie te klimaty. Większość Jasiu, gdzie, kto daje mleko? No tam mi tu nazwa hipermarketu najbliższego, nie? No, podobnie i życie kościelne się też zmienia. Słyszałem ostatnio, do której parafii należycie, znaczy do której Biedronki. No stąd zobaczcie, rzeczywiście współczesny człowiek jest oderwany od rzeczywistości i niewielu ma swoje krzewy winne. Niewielu ma swoje krzewy winne. I stąd ten fragment dla wielu no, nie będzie taki czytelny. Bo zobaczcie, Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A ojciec mój jest winogradnikiem. Każdą latorośl, czyli my jesteśmy tymi latoroślami, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, przycina, czyli oczyszcza. Po co? Aby jeszcze lepszy. Ale istota, to możemy na chwilę zostawić. Istota tego jest taka. Wyobraźcie sobie latorość, czyli tę roczną odrośl, nie? Tak, już takiemu człowiekowi, który nic nie kuma, to powiem, tak jak gałąź na drzewie, nie? No, żeby tak było, nie? Jest pień, no i są gałęzie. Na gałęziach jeszcze liście. I tam różne są o liściach przypowieści, no ale to nie będzie tam zamiast liści i tak dalej. Wyobraźcie sobie gałąź liścia, który funkcjonuje, wydaje owoc, kwitnie, żołędzie, kasztany, czy co tam jeszcze, bez trwania, bez połączenia z pniem. No można sobie takiego kasztana kwitnącego odciąć gałąź i wsadzić nawet do wody, nie? No to tam ze 3 dni pobędzie. Ale jakby kto na kasztany czekał, to się chyba zawiedzie. Nie wiem, czy, nie wiem, robiliście takie eksperymenty biologiczne z tymi kwiatami. To jest dokładnie to samo. My jesteśmy latoroślami, które Bóg, można powiedzieć, wszczepił do krzewu winnego. I teraz rośniemy dzięki Chrystusowi, który jest tym krzewem winnym. Myśmy w Niego wszczepieni, tak jak tam było dla budowlańców porównanie, pamiętacie, fundament, no i budujemy chałupę i różne materiały. To było w Koryntian, dlatego pokazuję, że tu przykład inny, robota inna, tam budowlanka, tu rolnictwo, ale cel, treść ta sama. Wróćmy więc do naszych latorośli. Ten obraz chcę, żeby nam został w głowie, bo on jest kluczowy. My nie jesteśmy istotami sami z siebie. Nie jesteśmy na bezludnej wyspie. Nie jesteśmy samoistni. Nie jesteśmy kompletni. Bo gdybyśmy byli kompletni, samoistni i tak dalej, to byśmy nie potrzebowali Jezusa Chrystusa. A każdy z nas, mówię do chrześcijan, w pewnym momencie swojego życia uznał, że jest bezsilny, jak ten gość, który chce zatrzymać tira na naszej grafice. Dziękuję naszej sekcji graficznej przy okazji. Nie dasz rady. Każdy z nas gdzieś w którymś momencie swojego życia uznał, że nie da rady. Nie jest samoistny. Potrzebuje Stwórcy. Potrzebuje wszczepienia z powrotem do Boga. I wtedy zawołał do Jezusa Chrystusa: Jezu, zbaw mnie. Odetnij ode mnie ciężar grzechu, który mnie zniewala, groźbę piekła, które mi się sprawiedliwie należało, i znowu połącz mnie ze Stwórcą. No i teraz, tacy mądrzy byliśmy wtedy, kiedy byliśmy jeszcze głupi, grzeszni. Niewieleśmy wiedzieli jeszcze o Biblii, nie? Ale zrozumieliśmy tę podstawową prawdę, że jestem grzesznikiem, który zmierza do piekła. Jestem słabym człowiekiem, który z grzechem sobie sam nie poradzi. I zawołaliśmy do naszego Zbawiciela o pomoc. No, ale zobaczcie, jacy mądrzy od tamtego czasuśmy stali się. Spora część chrześcijan, ja niekiedy też do nich należę. Myślimy, że sami sobie damy radę, że jako chrześcijanie sami stawimy czoła trudnościom. Przecież jesteśmy silni, mamy pieniądze, mamy to, mamy tamto. Jesteśmy zdrowi dzisiaj? Nie. Mamy fajnych bliskich, czy męża, czy żonę, czy dzieci, czy sami jesteśmy piękni, młodzi, albo jak nie młodzi, to przynajmniej piękni i tak dalej, i zadbani. I po co nam Jezus Chrystus? Zobaczcie, że człowiek, który ileś tam lat temu, u mnie to będzie 30 parę, u niektórych z was może 50 parę, albo 3 miesiące, albo przedwczoraj może zawołałeś do Jezusa Chrystusa. Nie wiem, nieważne. Ale zobaczcie, każdy z nas, chrześcijanin, kiedyś zrozumiał, że jest bezsilny. A nie każdy z nas dzisiaj rozumie to samo. I to jest nasz ból. To jest nasz problem. To jest też przecież problem apostoła Pawła. Czytaliśmy w liście do Koryntian w drugim, że apostoł Paweł przeżył aż doświadczenie ukamienowania, czyli fizycznej śmierci, żeby co? Żeby nauczył się nie polegać na sobie, ale na Bogu. To czytaliśmy tydzień temu. I ten obraz, to musi się mocno zakorzenić w naszym umyśle, I codziennie musimy pamiętać, tak, to, tak jak że jesteśmy zbawieni z łaski, tak samo żyjemy z łaski. Zbawieni z łaski, żyjemy z łaski, czyli z mocy Jezusa w nas. Ja jestem prawdziwym krzewem. I później. Ja jestem krzewem winnym. Jeszcze raz zobaczcie w 5 wersecie. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie możemy wydać owocu. Możemy pięknie pachnieć, możemy pięknie wyglądać, możemy ciekawie żyć, możemy przygody różne przeżywać, ale bez Chrystusa nie możemy wydać owocu. Tak jak ten odcięty, piękny kwiatostan drzewa. To się kasztanowiec nazywa? Czy kasztan? Poprawcie mnie, ogrodnicy. My mówimy kasztany, ale to może i nieprawidłowo. A niech tam. W słoiku, w wazonie chwilę jeszcze będzie pięknie wyglądać. Będzie pachnieć. A potem zacznie powoli więdnieć, a potem szybko, a potem opadnie i zostanie kawałek suchego badyla. Tak może wyglądać życie moje lub twoje jako chrześcijanina. I o tym ten tekst mówi, ostrzega. Jeśli uwierzysz w jakąś głupotę, jeśli uwierzysz w swoją moc, w swoją niezależność, w swoją pełnię już teraz, bo jesteś zbawiony i nie potrzebujesz Chrystusa, nie wydasz owocu, a do tego Bóg się tobą zajmie. Bóg się tobą zajmie. Jeśli nie będziesz wydawał owocu, Bóg się zajmie. Tu nie chodzi o potępienie, tak jak już wcześniej powiedziałem. Będzie cię karcił. Będzie ci starał się uświadomić, że jednak Jego potrzebujesz. Będzie cię uczył, pouczał. No a jak nie, no to kiedyś tam no, zabierze cię z tego świata. Ale my skupmy się na tym pozytywnym scenariuszu. Trwajcie we mnie, 4 werset, to jest prosty nakaz. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. No i teraz, jak to się wiąże z tymi 7 powodami, które powodują w nas zniechęcenie? Mówiliśmy o braku owocu, o innych ludziach, o tym, że nie widzimy Boga i tak dalej, i tak dalej. Pytanie zasadnicze, które powinniśmy sobie postawić w chwili zniechęcenia, w chwili jakiegoś tracenia nadziei, to pytanie, czy ja jestem blisko Jezusa Chrystusa? Czy ja trwam w Nim? Czy ja z Niego czerpię siłę, tak jak ta latorośl, ta gałązka, można powiedzieć, nowa, z tego właściwego krzewu, z pnia czerpie soki, żeby wydać owoc. Czy ja jestem mocno zakorzeniony w Jezusie Chrystusie? To jest pierwsze pytanie, które zawsze powinniśmy sobie zadać w momencie zniechęcenia, cierpienia, tracenia nadziei, zobojętnienia, czy jakieś inne tego typu sprawy. Trwajcie we mnie, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Oczywiście to nie jest tak, że jeśli nie ma owocu, i to pokazywałem tydzień temu, jeden sieje, drugi żnie. Ale nawet jak nie ma owocu i tylko siejesz, to jeśli trwasz w Chrystusie, będziesz miał z tego satysfakcję, będziesz miał z tego radość. Będziesz się oczywiście modlił i prosił, Boże, chcę też żąć, chcę widzieć owoce nawrócenia, ale będziesz miał satysfakcję, będziesz miał radość, jeśli trwasz w Chrystusie, z tego, że siejesz. Bo jeden sieje, drugi żnie. To nie nasza rzecz jest decydować, czy nam przyjdzie siać, czy żąć też. My mamy nakaz głosić Ewangelię i to jest to, co mamy każdego dnia robić. A co z tego wyjdzie? A to już zależy od Boga. To będziemy oglądać wcześniej czy później, ale będziemy. To jest z kolei taka wspaniała zachęta. W swoim czasie, w liście do Koryntian, w swoim czasie będziemy rządzić bez znużenia nawet. Nie? Bo zobaczcie, że zbieranie owocu to też nie jest nic przyjemnego. Teraz żniwa się zbliżają. Jeśli porównać prace te polowe wiosenne czy jesienne, jeśli o zimę, czyli wiecie, tam trzeba zaorać, tam zabronować, posiać, to takie dosyć tego. Kto z was pracował przy żniwie, ale nie tak, że oglądał, jak kombajn jeździ po polu, tylko tam gdzieś przy młockarni, czy przy koszeniu, czy przy stawianiu snopków, czy podbieraniu za kosiarzem. Kto z was? Proszę, podnieście ręce. No jeszcze trochę, ale to już jest skromna mniejszość. To już niewielu wie, co to znaczy. Nie? A kto z was był przy młóceniu owsa? No też się paru podniosło. Pamiętacie, jak to szczypie, jak to kłuje? Jaki straszny kurz z tego jest i jak człowiek tylko myśli, żeby wreszcie do jakiejś rzeki, umyć się i tak dalej, a to słońce dopiero, że tak powiem, w zenicie, nie? Tylko jeszcze... Stąd, pamiętacie, jest taka piosenka rzewna, tu kiedyś chyba Mateusz zrobił wersję jakąś rokokoko, nie? Ktoś kiedyś, jak to jest? Ktoś pamięta? Zachódź, że słoneczko, skoro masz zachodzić, bo już mnie nogi bolą po tym polu chodzić, czy jakoś tak, nie? To są w ogóle zjawiska już nieznane dla współczesnego świata, dlatego on się kończy, no bo ludzie nie zaznali trudu prawdziwego. Ludzie od małego nie zaznali prawdziwej pracy. Są wydalikaceni i niezdolni do stawienia czoła trudnościom, które przyjdą, które muszą przyjść. No i dlatego państwo powie, no wy to tam nie dacie rady, ale my jak was zaczipujemy jak bydło, to na pewno wtedy wszyscy razem, towarzysze, pełnym gazem damy radę. No to tam tak mniej więcej to wygląda, ale serwis technologiczny to Marcin Palimonka przygotuje w przyszłym tygodniu, bo to też jest z tym związane. My wróćmy do naszego obrazu. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli więc przeżywasz zniechęcenie, jeśli myślisz, że to, w co się zaangażowałeś, czyli misja chrześcijańska, głoszenie Ewangelii, budowanie Kościoła, nie ma sensu. To sprawdź, proszę, swój stan więzi z Jezusem Chrystusem. Czy naprawdę On jest dla ciebie najważniejszy? Czy być może jakieś inne ciekawe rzeczy są dla Niego konkurencją? Albo wręcz Go zastąpiły. Pamiętacie przypowieść o glebach? Oczywiście te pierwsze gleby, no to są ludzie niewierzący, ale jest tam ciekawa ta gleba trzecia, o ile dobrze pamiętam. Pamiętacie, jak ona wygląda? No posiane dobre ziarno, no i skiełkowało, no i się zieleni, no i rośnie, ale owocu nie wydaje. Dlaczego? Bo to ziarno zagłuszyły inne rośliny, chwasty. I ono owocu nie wydaje. Ono może narzekać na swój los. O, ja biedny, o, ja nieboga, a wszystko przeciwko, a ten zrobił nie tak, a tamten niegodny, a ten zdradziecki, a tutaj nie miałem dywanu czerwonego, no to jak miałem wystąpić i tak dalej, i tak dalej. Tekst tej przypowieści pokazuje nam, że to my jesteśmy odpowiedzialni za wyrwanie chwastów w swoim życiu. To my mamy pilnować każdego dnia, żeby wydanie owocu dla Jezusa Chrystusa było dla nas najważniejsze. Taką piękną pieśń śpiewaliśmy na początku.
patrzeć wciąż na Ciebie. Nie na przyjemności, nie na moją rodzinę, nie na karierę. Patrzeć wciąż na Ciebie. Dlaczego? Tak jak sam nie mogłeś się zbawić, tak sam nie wydasz owocu, chociażbyś się nadął, zjadł 1000 kotletów i różne inne sprawy. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nie wydacie żadnego owocu dla mojej chwały. Jeśli nie widzisz owocu w swoim życiu, zastanów się, czy czasem nie jesteś pięknym kwiatem, ale w wazonie oderwanym od czerpania siły z krzewu winnego, z Jezusa Chrystusa. Muszę kończyć, bo obiecałem. Na koniec zaproszę Was na naszą najnowszą produkcję filmową i szczególnie tych z Was, którzy no rzadko oglądają telewizję Idź Pod Prąd, ale dzisiajście trafili. Poproszę, żebyście gdzieś na Fejsiku, na Twitterze umieścili też tę animację o czasie apokalipsy. To jest właśnie świat współczesny, który w ogóle jest oderwany od prawdziwych problemów. Oderwany jest od Boga. Ale Bóg o sobie przypomni. A na popołudnie zapraszam na spotkanie z naszymi maturzystami. A jako pracę domową z kolei chciałem Wam polecić moje stare kazanie z 2015 roku, gdzie o podobnych rzeczach, ale korzystając ze Starego Testamentu, z przykładu Abrahama mówiłem. Także i jest praca domowa, jest zadanie do przemyślenia na dziś. I teraz zapraszam Was na projekcję naszego najnowszego filmu.
Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest organizacja, w której nie da się zrobić nic bez zgody Chin.
Ja świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy, Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni. I go wie co jeszcze. I gdzie jest Bóg? Czemu na to wszystko pozwala? Mógłby mi parę rzeczy wyjaśnić. Kościół się wali, kardynałowie pedofile, ale jazda. Dobra, spać. Jutro znowu do roboty. Okej, jeszcze chwila na YouTubie. O, ten. Jak on ma? Pastor? Hejtują typa po całości. Ciekawe czemu. Zobaczymy, co ma do powiedzenia.
Naszym największym atutem jest Słowo Boga. Dzięki niemu możemy połapać się w tym, co się dzieje. Mhm. Dziś jest jeszcze czas łaski, kiedy możesz otrzymać od Jezusa zbawienie za darmo, w prezencie. Wystarczy, że o nie poprosisz.
Tak. No.
Ale Księga Apokalipsy opisuje, co czeka ludzkość w przyszłości.
Mhm.
W czasie apokalipsy zbawienie nie będzie już prezentem, który teraz jeszcze możesz przyjąć od Jezusa, ale będziesz musiał przeżyć horror. To będzie czas, kiedy Bóg wycofa się i pozwoli szatanowi na kilka lat zaprowadzić swoje porządki na ziemi. Czyli jedna światowa religia. I jeden rząd światowy.
Ja pierdolę. Znowu się spóźnię. Jeszcze te rurki. Co jest? Ruscy napadli na Polskę? Czy jak? Po co oni pokazują prawą rękę przed wejściem? A to? Marsz Narodowców? Czy parada LGBT? Wszędzie kamery i drony, a ludzie wyglądają jak w transie.
wirtualna rzeczywistość, stwórz swoje życie od nowa.
Dziś w TV Peace będziemy wspominać wydarzenia sprzed paru lat. Powstanie globalnego rządu, jednej światowej religii, ale najpierw...
Jedna religia? Gdzieś to już słyszałem.
...wprowadził nowy, światowy porządek!
Podziękujmy naszemu Mesjaszowi, naszemu Mahdiemu.
Jest, jest, nasz Kalkin jest już z nami, chwalmy go!
Chwalmy go! Wszyscy pamiętamy tajemnicze zniknięcie milionów ludzi na Ziemi. Wywołało to ogromną panikę i wielki chaos na całym świecie. Wojny.
Ogromne zniszczenia.
Upadek największych potęg.
Pamiętamy także hiperinflację i falę głodu.
Niespotykane nigdy wcześniej choroby.
Okej, przyjąłem. Hej! Ty tam! Chodź na dół!
Gdzie twoje znamie?
Co?
Cel sparaliżowany!
Skuć go! Jesteś aresztowany za złamanie ustawy 666!
Widzę, że nie masz znamienia. Jesteś jednym z nas?
Nie wiem. Co tu się dzieje? Nic nie rozumiem.
Posłuchaj mnie. Najważniejsze jest, byś nie przyjął znaku przywódcy rządu światowego. Bez względu na wszystko, cokolwiek by się nie działo. Nawet jeśli będą chcieli cię zabić.
Zabić? Ale za co? O czym ty mówisz?
Milcz, ekstremisto!
Czytałeś kiedyś Apokalipsę? Ostatnią księgę Biblii? To dzieje się teraz. Trwa polowanie na tych, którzy nie chcą się dać oznaczyć rządowi.
To co możemy zrobić?
Będą chcieli cię zmusić do przyjęcia znaku, ale nie możesz się na to zgodzić. Jeżeli to zrobisz, czeka cię piekło, a tam wieczne tortury. Ale wciąż możesz znaleźć się w niebie. Musisz zaufać Jezusowi i nie przyjąć znamienia szefa rządu, antychrysta. Oni cię za to zabiją.
Nie.
Ale śmierć tu na ziemi to tylko początek nowego życia.
Zamknąć się! Jeszcze słowa, skończę z wami tu na miejscu. Więzień numer 1633. Dziś wasz proces. Wyłazić.
Gdzie ją zabieracie?
Nie przejmuj się mną! Pamiętaj, nie przyjmuj znaku! Zaufaj Jezusowi, tylko w nim...
Co wy je zrobiliście, bandyci?
Nie twój zasrany interes. Szykuj się, jesteś następny. Czy oskarżony wyraża zgodę na przyjęcie znaku naszego pana?
Nie chcę żadnego znakowania. Nie jestem krową, żebyście mnie kolczykowali.
Za bluźnierstwo pierwszego stopnia skazuję cię na dekapitację.
A co? Co ty mówisz w ogóle?
Jesteś zakałą naszego społeczeństwa. Wyprowadzić!
Dlaczego on jest cały zakrwawiony?
Nie możemy pozwolić na zmarnowanie tylu organów.
Zapraszamy Państwa ponownie na transmisję z egzekucji wrogów ludzkości.
Nasz niezawodny system bezpieczeństwa skutecznie usuwa element wywrotowy. Podziękujmy naszemu wspaniałemu przywódcy...
Za nasz nowy globalny porządek! Za nasz nowy, wspaniały świat!
Nie, zaraz! Zostawcie mnie!
Nie! Pamiętajcie, eliminacja tych ekstremistów przyspiesza naszą ewolucję i wzmacnia naszą jedność.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie już za tydzień.
Uff, to był tylko zły sen.
Właśnie dlatego, że z naszej świadomości wyrzucono Boga, a w to miejsce wprowadzono teorię ewolucji i świetlaną przyszłość, nie, którą sami sobie zbudujemy.
Powstały nie.
Obozy koncentracyjne, Auschwitz, powstały gułagi. Dopóki nie wrócimy do Boga Biblii jako do centrum naszego życia, centrum świata...
Może jednak warto tego posłuchać?
Wciąż grozi nam powtórka z historii, tylko na jeszcze większą skalę.